Państwa bardzo serdecznie w audycji Rozmowy o Życiu z księdzem biskupem Zbigniewem Kiernikowskim, którego serdecznie witamy w studio. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Witam też Państwa tutaj w studio i przy radioodbiornikach. Oraz chyba przy, można powiedzieć, przy komputerach czy na stronach, jak to jest tam, nie wiem.
Też przy radioodbiornikach, tylko że w komputerze. Tak. Aha, trochę inny rodzaj przesyłu danych. Dziś, drodzy Państwo, gośćmi w naszym studio są pani Urszula Sadło, Aneta Sobierajska oraz ksiądz dr Paweł Kindracki. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wszyscy dziś związani z głównym tematem będziemy rozmawiali, to mimo wszystko o katechezie, bo chociaż temat główny za chwilę ksiądz biskup jeszcze bardziej przybliży, temat główny to pytanie o to, o miejsce Chrystusa w szkole. Myślę, że to jest najwłaściwszy skrót.
Jaki Chrystus dzisiaj w szkole?
Dokładnie, ale za chwilę ksiądz biskup wszystko Państwu w szczegółach opowie. Będzie również zapowiadana i u nas w programie, i na blogu księdza biskupa pewna refleksja dotycząca drogi neokatechumenalnej, zwłaszcza jeśli chodzi o różne dziwne informacje, które pojawiają się tu i ówdzie. Ksiądz biskup za chwilę do nich się odniesie. Ja tylko przypomnę, że będziecie Państwo również mieli okazję uczestniczyć w audycji, czy to za pośrednictwem telefonu, komputera, czyli komunikator internetowy gadu-gadu oraz za pomocą SMS-ów. Wszystkie numery Państwu podam tuż po wprowadzeniu księdza biskupa. Teraz oddaję księdzu biskupowi głos.
Więc główny temat naszej audycji to jest miejsce czy rola Jezusa Chrystusa w katechezie. Myślimy głównie o katechezie szkolnej, bo to jest taka specyficzna sytuacja, z której korzystamy i która jest wielką szansą, która też ma pewne aspekty, jakby powiedzieć, trudniejsze czy wymagające zawsze pewnego doświetlenia. Chodzi nam głównie o to, żeby szukać odpowiedzi, patrzeć też na to, co się dzieje, jak młodzież, jak dzieci i młodzież pojmują osobę Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne kształtowanie obrazu. To już od najmłodszych lat jest ważne. Kim jest ten Jezus? Ja w tej chwili nie wchodzę w szczegóły, potem ewentualnie możemy więcej to rozwinąć. Nie? Czy to może być jakiś tam Pan Jezusinek, czy to będzie jakiś dobroczyńca, nie? Można powiedzieć o aspekcie humanitarnym, czy to będzie jakiś cierpiętnik i tak dalej, i tak dalej. To już od najmłodszego dziecka kształtuje się pewien obraz. I później też jest chyba ważny ten obraz, który się kształtuje, obraz Jezusa, jaki się kształtuje u dorastającej młodzieży, która szuka ideałów. I tu jest chyba na moje rozeznanie, czy jakieś wyczucie, czy na tyle, na ile ja to dostrzegam i w rozmowach tu i tam do mnie to dochodzi, to jest duży wachlarz spojrzeń. Od tego Jezusa spokojnego, pobożnego i tak dalej, do tego Jezusa, który gdzieś zjawi się jako swoisty, odważy się powiedzieć, idol. Coś, kto jest ponad wszystko, bo rzeczywiście tak jest, ale w tym spojrzeniu czasem brak jest tego, co jest istotne w osobie Jezusa, mianowicie jego to, co nazywamy krótko tajemnicą śmierci i zmartwychwstania, tajemnica paschalna. Ten Jezus może czasem jawić się, tak jest moje czasem wrażenie, jako pewien Superman i tak dalej, który gdzieś tam robi nadzwyczajne rzeczy. A tymczasem Jezus jest w tym swoim życiu bardzo zwyczajny, bardzo ludzki, bardzo bliski człowiekowi. Jednak jednocześnie jest tak bardzo inny, nie dlatego, że dokonuje nadzwyczajnych czynów, lecz dlatego, że wchodzi bardzo mocno w życie, aż do krzyża i objawia moc Boga Ojca, który wskrzesza umarłych, nie? Jezus jest czasem, być może, bardzo atrakcyjny w pewnych konkretnych sytuacjach, a z drugiej strony może być kontrowersyjny. I tak rzeczywiście był dla jego współczesnych. Tłumy szły za nim, ale jednocześnie wokół niego działy się rzeczy, które pokazywały, że nie jest to ktoś, kto jednakowo przez wszystkich jest akceptowany. Wzbudzał sprzeciw, nie? Szczególnie wtedy, kiedy się objawia jego prawdziwe oblicze. Nawet sprzeciw ze strony takich bliskich jak Piotra, nie? to powodowało to, czym Jezus mówił, kim jest, idzie do Jerozolimy, to powodowało u Piotra właśnie jakieś zgorszenie, gdyby tak powiedzieć. Nie? Natomiast kto Jezusa potem pozna właśnie od tej ludzkiej strony, w której się objawia Boża moc, czyli pozna Go jako Zbawcę, jako kogoś, kto jest tak blisko człowieka, że przenika całkowicie człowieka, ten, używając trochę pieśni nad pieśniami, jak Go pozna, pochwyci, to nie chce Go puścić. Jezus staje się tak bliskim, jak, jakby powiedzieć, druga część osoby, nie? Jako oblubieniec, jako bliski. I czy do tego dochodzimy, czy młodzież do tego, na jaki sposób, powiedzmy, czy w jakiej mierze do tego dochodzi, to bym chętnie tutaj właśnie byśmy rozmawiali na te tematy. Nie? Do tego później wrócimy. Teraz, jak zapowiedziałem, ja bym chciał jeszcze skorzystać z tej okazji, że tu jestem w kontekście rozpoczętych w niektórych parafiach katechez neokatechumenalnych i mających się rozpocząć. Rozpoczęły się już katedrze tutaj, będą w Międzyrzecu, w Garwolinie, w Białej Podlaskiej. I dochodzi do mnie różnymi drogami, także drogą mailową, elektroniczną, cały szereg różnych zastrzeżeń, zarzutów, protestujących wprost przeciwko temu, że ta droga tutaj jest, że, mówiących, że to jest sekta i tak dalej. Są mi przysyłane odniesienia do książki Enrico Zoffoli, do której napisał krótki wstęp świętej pamięci biskup Kraszewski. I tam są przytaczane właśnie te poszczególne elementy. Ja zanim powiem coś więcej pozytywnego, gdyby powiedzieć to, co jest pozytywne, to właśnie w kilku zdaniach chciałbym się ustosunkować do tych zarzutów, które są powielane, ale nie jest trudno powiedzieć, w jakiej mierze docierają one do szerokiej publiczności. Niemniej jednak do mnie to wraca stale jako echo, dlatego chciałbym też tym osobom, jeśli ewentualnie mnie słuchają, powiedzieć, że niech sobie trochę z tym skończą. Bo nie ma sensu powielania tych zarzutów, które są zupełnie wyssane z palca. I tu ja sobie takich wyciągnąłem z tego wstępu biskupa Kraszewskiego, który jako emeryt prawdopodobnie, tak przypuszczam, zresztą ja znam trochę zakulisów tego wszystkiego, ale nie chcę w tej chwili mówić, także ze strony powiedzmy Rzymu. Zostało mu to podane i on to podpisał i to jest jego podpis, nie? Ale niestety mija się to bardzo daleko z rzeczywistością. Najpierw to, że Kościół katolicki według tych osądów Zoffoli, i to jest powielane, że Kościół katolicki jest widziany jako niekonieczny do zbawienia. To jest absurdalne całkowicie, bo droga neokatechumenalna jest w Kościele katolickim, nie ma najmniejszej wątpliwości, i nikt z drogi neokatechumenalnej nie ma żadnej woli, czy nie ma żadnej próby bycia poza, czy obok Kościoła, czy bez Kościoła. To jest zarzut całkowicie mylący. Nie? Następnie, że hierarchia Kościoła nie ma żadnego znaczenia dla zbawienia i tak dalej. Tak jest. Ja czytam tutaj chwili te elementy z tego wstępu biskupa Kraszewskiego. Tak ja mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, bo ja całą drogę przeszedłem i jestem w tej chwili prawie 20 lat po skończeniu drogi. Jestem już prawie 9 rok tutaj biskupem i widzę to wszystko, co się dzieje i tak dalej. I wiem, co się dzieje też na drodze. Oczywiście na drodze nie jest tak, że nie ma problemu, bo wszędzie są pewne problemy. Tam, gdzie są ludzie, są pewne problemy. Natomiast powiedzenie, że na drodze neokatechumenalnej czy droga neokatechumenalna nie widzi potrzeby hierarchii Kościoła, jest całkowicie wyssane z palca, ponieważ bardzo mocno w całej logice drogi się podkreśla rolę głowy, rolę przewodniczenia przez biskupa, przez papieża i wolę słuchania. To nie znaczy, że nie ma czasem pewnych, jakby powiedzieć, znaków, że są pytania, że czasem są pewne odchylenia gdziekolwiek, bo wszędzie ich są. Następnie inna rzecz, że liturgia neokatechumenalna jest sprawowana niezgodnie z przepisami Kościoła katolickiego. I też powiem tak, że liturgia jest zawsze rzeczywistością żywą i będą zawsze jakieś odchylenia od ścisłych przepisów. I ja zaryzykuję takie twierdzenie, i to chciałbym, żeby wszyscy krytycy tej liturgii sobie troszeczkę się zastanowili. Bo gdybyśmy próbowali porównywać przeciętny sposób sprawowania liturgii w jakiejkolwiek wspólnocie parafialnej i chcielibyśmy uczciwie policzyć odchylenia od tego, jakie są przepisy, ja mówię to zupełnie świadomie, widząc, co jest podczas liturgii, w parafiach i nawet na wizytacjach, kiedy wiadomo, że biskup przyjedzie i tak dalej, a nie mówiąc już wtedy, kiedy jest tak, jak jest czasem. I porównali te odchylenia z tym, co się dzieje we wspólnotach neokatechumenalnych, to bilans byłby bardzo zaskakujący, prawdopodobnie, nie? Natomiast, i to chcę podkreślić, że jeśli chodzi o ducha liturgii, o wejście w tajemnicę, o wykorzystanie języka znaków, o umiejętność czy wprowadzenie w umiejętność słuchania słowa, przeżywania wszystkiego, czym jest zgromadzenie, to trudno znaleźć lepsze środowisko niż właśnie wspólnoty. Ja nie mówię teraz o pierwszej, o wspólnocie, która dopiero zaczyna raczkować, gdyby tak powiedzieć, bo to są ludzie tacy, jacy są, ale po kilku latach formacji na drodze uzyskuje się ducha liturgii, który jest bardzo głęboki, bardzo słuszny. I to podkreślam. Następnie zarzuty, że to jest, że się dokonuje spowiadania tam i tak dalej. Nie ma żadnej publicznej, takie są zarzuty. Nie ma żadnej publicznej spowiedzi, co natomiast jest na odpowiednich etapach, są skrutynia czynione na wzór tego, co było w starożytnym kościele, w pierwotnym kościele. Skrutynia, które pomagają człowiekowi dokonać refleksji nad swoim życiem i tym, którzy są gwarantami, którym jest Kościół, i ci słudzy, nie, to kościoła, jakim jest, są prezbiterzy i ewentualnie ci świeccy, którzy pomagają, oceniają to, czy dana osoba dorosła do danego etapu i może przejść do następnego etapu. Więc takie rzeczy są. Czasem są też pewne wyznania niektórych osób, które mówią o swoich słabościach i grzechach, ale to nie jest w żadnym wypadku spowiedź. I mówią to w ten sposób, w jakim też mamy świadectwa w Nowym Testamencie, czy to u świętego Pawła, który bardzo często mówi o swojej sytuacji, nazwijmy, która może być nazwana jakoś grzechem, bo był prześladowcą, bo takie ma inne łomności, bo doświadczył słabości. I wreszcie bardzo też taki drastyczny, jakby powiedzieć, aspekt tych zarzutów, to, że KIKO, że droga neokatechumenalna to jest miejsce zbijania swoich interesów i nabijania kasy dla organizacji, że to jest świetny biznes, nie? Bo KIKO nakazuje, czy kateiści nakazują sprzedawanie, wyprzedaż dóbr i przekazywanie otrzymanych ze sprzedaży sum nie byle gdzie, tylko do kasy organizacji. To czytam dokładnie, tak jest napisane. Muszę jasno powiedzieć, że droga neokatechumenalna jako taka nie posiada żadnych dóbr. Co więcej, wszystko to, co się dzieje za pośrednictwem drogi neokatechumenalnej, co wspólnoty tworzą, budują, między innymi seminaria Redemptoris Mater, ten wielki dom w domu z Galilei, czy będzie drugi jeszcze budowany, to jest wszystko robione ze składek ludzi z całego świata, w danych regionach i tak dalej. I te wszystkie rzeczywistości, te dobra materialne nie są własnością nikogo z drogi neokatechumenalnej, tylko są własnością albo diecezji, albo w Ziemi Świętej, tej franciszkańskiej, w imieniu Stolicy Apostolskiej, Custodia della Terra Santa, nie? Czyli Kustodii Ziemi Świętej. Po prostu jest to sprawa bardzo czysta, bo droga neokatechumenalna nie chce mieć własnych struktur, tylko żyje w strukturach Kościoła. I dlatego to wszystko jest bardzo wyssane z palca, to mówię bardzo jasno. Ewentualnie czasem pewne zbiórki robione i tak dalej służą konkretnym celom i także pieniądze, które są zbierane przy okazji skrutyniów, idą na rzecz ubogich, czyli idą do dyspozycji biskupa, którym potem dysponuje na ubogich. To są takie zarzuty, ja teraz wybrałem te 5 zarzutów, które tu specjalnie przytoczyłem i dałem odpowiedzi na to, że to są zupełnie wyssane z palca. Natomiast, jeśli jeszcze mogę, już widzę, że trochę czasu jest, ale to jeszcze powiem. Natomiast jest bardzo ważne uświadomienie sobie tego, że autorytet Kościoła, bo to zarzuty są, że to jest sekta i tak dalej, skoro to jest rzeczywistość, która jest w Kościele, ma statut, nie? Jest popierana przez kolejnych papieży, nie? I jest formułowane, tak jak to jest formułowanie Jana Pawła II, jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych. Nie? I teraz ktoś się stawia ponad te autorytety i mówi, to jest sekta i odradza, bo to się, są takie przypadki, że jedna osoba drugiej odradza, żeby tam nie chodzić, bo to jest sekta. I czasem podobno także ze strony duchownych. Więc ja apeluję tutaj, żeby nikt nie zaciągał winy wobec tych czasem maluczkich i potrzebujących, przez to, że ktoś kogoś odciąga czy komuś odradza. Nie? Droga neokatechumenalna pozostaje w służbie biskupów, tak mówi statut, jako jeden ze sposobów diecezjalnej realizacji wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałego wychowania wiary. W służbie biskupów, jako jeden ze sposobów realizacji wtajemniczenia chrześcijańskiego. To jest bardzo wymowne. Wobec tego chcę nie tylko uspokoić tych, którzy mają wątpliwości, ale wprost zaprosić, żeby te osoby, które z tym się zetkną, do których to zaproszenie gdzieś dotyka, niech mają odwagę, jeśli czują potrzebę, przyjść i z tego skorzystać. Jest to wielki dar dla Kościoła dzisiaj w czasie, kiedy potrzebujemy ewangelizacji takiej, która dotrze do człowieka, nie jakoś bardzo ogólnej, tylko do człowieka w jego konkretnej sytuacji. Dlatego zapraszam. A osobom, które mają jakieś inne poglądy, jeśli ktoś ma jeszcze z tym wielkie problemy, to niech przyjdzie i ja będziemy rozmawiać, jestem gotów rozmawiać. A proszę nie przysyłać mi tego całego materiału, bo ja już to znam bardzo dobrze. Enrico Zoffoli, umierając, z tego co wiem, ja nie znam dobrze szczegółów, ale rozmawiali z Kiko, ja nie znam dokładnie szczegółów, nastąpiło jakieś pojednanie czy jakieś odwołanie. Ta książka przez niego napisana pod koniec bodajże lat 80. zrobiła bardzo dużo szkody, zamętu i tak dalej. A rzekomo chciała być ratunkiem i pomocą. To tyle. Ja przepraszam, trochę wziąłem tego czasu naszego, ale to też jest bardzo ważne, bo to też jest kwestia świadomości Kościoła. Nie? Czym jest Kościół? Nie? Jak się kształtuje się z Ewangelii? A że są trudności, to tak było od początku i tak będzie do końca. Idziemy teraz do głównego tematu dotyczącego obrazu Jezusa Chrystusa, jaki się kształtuje w młodych. Jak my widzimy jako wychowawcy, że oni to przeżywają, co widzimy, że jest dobre, co ewentualnie może być korygowane, żeby, tak jak powiedziałem, z tego właściwego obrazu Jezusa Chrystusa, który jest kształtowany w człowieku przez naszą katechezę, przez nasze pouczenie, także przez rodziców, kształtował się ostatecznie obraz Chrystusa, oblubieńca, do którego warto przylgnąć na śmierć i życie. Bo to jest jedyne źródło życia. Jezus Chrystus nie jest żadnym idolem, żadnym superstarem, żadnym nadzwyczajnym übermenschen, nie? Nad człowiekiem. Nie? Jest w pełni człowiekiem, który przeżywa nasze człowieczeństwo i ma odwagę przeżywać to człowieczeństwo, dlatego że zna Ojca, jest synem Ojca. I to jest najważniejsze, żebyśmy w katechezie taki obraz Jezusa przekazali, jako prawdziwego człowieka, który zna Ojca, dlatego wchodzi do końca w rzeczywistość ludzką, aż do śmierci, bo wie, że życie pochodzi od Ojca. I to jest najważniejszy aspekt chrystologiczny, tak możemy powiedzieć.
To jest ten ideał, do którego dążymy.
Nie, to nie jest ideał, to jest prawda. To jest rzeczywistość, właśnie o to chodzi. Ja jestem Chrystus, właśnie jestem przeciwny jakiegoś kształtowaniu Chrystusa w kategoriach ideału.
Ja
rozumiem pana, tylko ja się troszeczkę chcę od razu tutaj kontestować użycie słowa ideału, bo Chrystus nie jest żadnym ideałem.
Nie, ja w innym znaczeniu
Rozumiem,
słowa.
Ale ja to potem to wygląda tak, że jest ideał, coś, co tak dalej, wysoko i tak dalej. Chrystus jest bardzo realną rzeczywistością, która weszła w nasze życie i jest, tak jak powiedziałem, nie bojąc się niczego, co jest w naszym życiu, dlatego, że ma, że tak można powiedzieć, za plecami, czyli w swojej świadomości, to, że jest synem Ojca. I do końca. I dlatego nam nie chodzi o idealne życie, tylko o życie z Chrystusem, oblubieńcem na co dzień. Tak jak w małżeństwie. Mówię, porównanie takie. Bo jak będzie miał pan żonę idealną...
No mam, nie?
No Pani Bożena, tak jest.
To mam, to zarobiłem właśnie się na dekorację.
Ale ja rozumiem, ja wiem, że co Pan chciał.
Jest to kwestia tego, ja chciałbym, żebyśmy jednak mimo wszystko zaczęli od takiego zdefiniowania, jak jest w tej chwili, jakie pojęcie, z jakimi pojęciami spotykacie się tutaj i ksiądz, i drogie panie, wtedy, kiedy stykacie się już z młodymi ludźmi. Z młodymi ludźmi, czasami z rodzicami, bo tego się nie da oderwać. Wyobrażeń czasami rodziców, czy też wizerunku tego Jezusa w życiu rodziców od tego, z czym przychodzą dzieci, tak faktycznie. A ja chciałbym zacząć od takiego jednego generalnego pytania. Jak jest to w programie katechezy ujęte? Czy... Bo ja pamiętam swoją katechezę i myśmy się tak troszeczkę uczyli tego Pana Jezusa obrazkowego. Czyli to były takie te kolorowanki, bo dostawaliśmy, albo się kupowało zeszycik, albo się dostawało do wklejenia do zeszyciku i tam się malowało i ten Pan Jezus się raz rodził, potem on był chrzczony i tam ten gołąbek nad głową. I myśmy się uczyli takiego Pana Jezusa obrazkowego. I w gruncie rzeczy on był oderwany od rzeczywistości. Trudno powiedzieć, żeby to nasze pokolenie, przychodząc na katechezę, uczyło się właśnie takiego wizerunku, ja będę używał tego słowa być może niezbyt poprawnie, Chrystusa, o którym ksiądz biskup przed chwilą mówił. Czyli generalnie ten nasz Pan Jezus nie był realistyczny. On był gdzieś zawsze taki bardzo wysoko, to bliżej mu było do tego Pana Jezusa w czerwonej szacie z chorągiewką, którą się wystawia na rezurekcji. To był taki najbliższy nam wizerunek, że to był taki Pan Jezus, który miał już taki był czysty, ładny, chociaż jeszcze miał rany. Jak dzisiaj uczycie? Jak wygląda to w programie nauczania? Pani Aneto.
W programie nauczania ja korzystam z podręczników wydawnictwa WAM. Jest to seria pod tytułem W drodze do Emaus. Moja odpowiedź jest taka. Dla mnie ta seria i ten sam tytuł jest bardzo trafnie ujęty. Ten tytuł tej serii W drodze do Emaus. W tej serii, tak mi się wydaje, takie mam wrażenie, Jezus jest pokazany jako właśnie ten, który towarzyszy, który wyjaśnia, który tłumaczy i czeka na zaproszenie. Jest gotowy zawsze przyjść pod warunkiem jednym, że się go zaprosi. Jak się go zaprosi do swojego życia, wtedy się wszystko zmienia. Do tej perykopy się odwołuję, ponieważ o tym jest taki ten tytuł tego podręcznika i pytałam zawsze młodzi, dlaczego taki ten tytuł jest do Emaus? Bo nie bardzo może wiedzą. Ja ją tak tłumaczę, tę perykopę. Mnie się wydaje bardzo ważny ten moment, kiedy Jezus jakoby miał iść dalej, a uczniowie mówią, zostań z nami. Dlatego się odwołuję i mówię, tak do dzieci mówię, tak uważam, tak podręcznik jest sformułowany, że o to chodzi. Że jeżeli powiesz, zostań ze mną, wszystko się zmieni. Twój smutek, który masz w życiu, zmieni się w radość. I tak mi się wydaje, że w tym podręczniku tak to jest ustawione, że Jezus nie jest tą osobą z obrazka, nie jest Panem Jezusem, jest Panem Jezusiczkiem, tylko jest osobą, którą spotykamy tu w życiu, tu i teraz. Tylko czy my ją odkryjemy, tę osobę. Do tego tej perkopy się odwołuje jeszcze w tym sensie, że uczniowie nie rozpoznali tego Jezusa, gdy On z Nim szedł. I mówię, tak jest też w naszym życiu. My możemy nie rozpoznać tego Jezusa w naszym życiu. Ale jeżeli uczynimy coś od siebie, damy Mu możliwość wejścia, to On do naszego życia wejdzie. I tak ja uważam, tak jest moje zdanie, tak jest w tej serii podręczników. że Jezus jest obecny tu i teraz. I na to ja zwracam bardzo uwagę, że nie chodzi te wszystkie historie, perykopy, Stary Testament, Nowy Testament, one nie mówią o historii jakiegoś tam narodu wybranego, czy historii Pana Jezusa kiedyś tam żyjącego, tylko one do nas się odnoszą. I tak ten podręcznik jest, wydaje mi się, zbudowany.
Ale to Pani mówi o podręczniku. Znaczy...
Tak, o programie mówię. To znaczy, o programie.
Ja zapytałem tak bardzo, bardzo szczegółowo o program i takie mam wrażenie, czy w innych seriach podręczników jest trochę inne ujęcie, księże?
Znaczy trzeba powiedzieć, co jest celem w ogóle katechezy. I według dokumentów katechetycznych Kościoła katolickiego całego, ale też i w Polsce, celem nadrzędnym katechezy jest doprowadzenie nie tylko do spotkania z Chrystusem. To, co pani Aneta powiedziała, że najpierw oni musieli powiedzieć, że zostań Panie Jezus z nami, ale do głębokiej z Nim zażyłości. I teraz, jakie formy my dobierzemy?
Czyli tylko oblubieńce. Oblubieńce.
Jakie formy, jakie metody, to jest zależne od wieku. Bo to, co Pan Grzegorz powiedział, że uczył się tego Pana Jezusa na obrazkach. Wiadomo jest, że my też do dzieci z pierwszej klasy nie podejdziemy i nie powiemy tak, jak powiemy do młodzieży w szkole średniej, bo te dzieci nic z tego nie zrozumieją. My możemy posługiwać się różnymi formami czy różnymi pomocami po to, żeby tego Jezusa przybliżyć, bo najpierw trzeba Go rzeczywiście spotkać w Słowie, dopiero później przecież przechodzimy do sakramentu, bo nie zaczynamy katechezy od sakramentów, najpierw poznanie tego Pana Jezusa na swój sposób do dzieci, a dopiero później doprowadzenie przez poszczególne lata, kolejne lata katechizacji do głębokiej z Nim zażyłości. Tylko tak, tu rodzi się pytanie, no jak doprowadzić do tej zażyłości?
No właśnie, na lekcjach?
Do spotkania.
I do spotkania też.
30, 5 jak tu ma... rozszalałych, pełnych energii, niekoniecznie w tym momencie nastawionych na spotkanie z Panem Jezusem, tylko myślących o 35 różnych rzeczach w danej sekundzie ludzi.
Ksiądz Paweł, jeśli zapytać, w jakich klasach uczył?
Kiedy uczył? Ja uczyłem 2 lata temu w szkole średniej, tutaj w Siedlcach, a wcześniej uczyłem jako poświęceniak i w szkole podstawowej, i w gimnazjum. I wiadomo, że te dzieci, które malutkie, te, które zaczynają katechizację w szkole, one lgną na katechezę. Ja pamiętam ze swoich lat, i nawet dzisiaj pytam rówieśników, na katechezę szło się naprawdę jako na lekcję, na którą chciało się pójść. Z chęcią. Bo i tak, może ktoś może powiedzieć, można czytać różne wypowiedzi o czym, dlaczego chodzą na katechezę. Młodzieży czy dzieci. Albo bo chcą odpocząć, bo mogą pogadać o wszystkim. Ale też są i takie wypowiedzi, że mogą dowiedzieć się czegoś o Panu Bogu.
No właśnie to jest ciekawe, co ksiądz w tej chwili dotknął tego tematu. Właściwie dziś dlaczego dzieci przychodzą na katechezę, Pani Urszulo?
Dlaczego dzieci? Ja sobie tak, ja mam takie przemyślenia.
Dzieci i młodzież.
Odnośnie
podstawowej czy się?
Uczę w przedszkolu, tak. Uczę w starszej podstawówce i troszkę w gimnazjum. I tutaj wydaje mi się, że niezwykle ważnym jest wiek przedszkolny, chociaż właśnie tak łatwo popaść, tutaj chyba najłatwiej popaść w obrazkowego Pana Jezusa. I kiedy staram się tego nie robić, to wychodzi taki problem może bardziej nauczycielski, że ja mniej mogę sprawdzić tą wiedzę dzieci. Ktoś, kto wejdzie na religię i zada tym dzieciakom pytanie, to wtedy nie uzyska takich konkretnych odpowiedzi, jak właśnie z takich podręczników obrazek, historyjka. Jeżeli się staram, żeby opowieść biblijna nie była bajką, tylko ich życiem, jeśli to się tak wyciąga, przyznaję, że to się w wielu wypadkach naprawdę udaje, ale to trzeba cały czas mieć przed oczami i naprawdę podręczniki w tym momencie w ogóle nie pomagają. One są, bo muszą być jakąś taką, muszą tą katechezę porządkować i ja mam podręczniki te akurat z jedności, bo są takie, no, które atrakcyjniej pokazują te treści. Ale właśnie bardzo tutaj trzeba uważać, żeby powiedzieć dzieciom, że ja zapraszam tu Jezusa, że modlitwą zapraszamy, że On jest z wami, że zostaje w przedszkolu z wami. I no nie wiem, wydaje mi się, że dzieciaki, trudno się im mówi z tego tytułu, że może no w rodzinach nie ma takiego świadectwa o Jezusie, że On jest z nami w rodzinie, że jest w przedszkolu, że jest w drodze do przedszkola. I dla tych dzieciaków jednak ten Pan Jezus jest taki o parę kroków odległy od nich. Nie jest tu i teraz. I naprawdę bardzo trudno to zrobić. Tak samo wydaje mi się w gimnazjum czy w szkole podstawowej. Dla tych dzieciaków Pan Jezus jest na pewno Bogiem. Wiedzą, mają świadomość tego, że to jest Bóg, że jest święty, że jest idealny też, ale że jest gdzieś obok nich, za nimi, przed nimi, ale nie tu i teraz razem z nimi.
No wszystko trzeba powiedzieć, że zaczyna się w rodzinie, bo jeśli katechizacja w rodzinie, która, jak mówi się, że rodzina jest kościołem domowym, jest pierwszą szkołą nauki wiary, kończy się po pierwszej komunii świętej, no to nie dziwmy się, że dziecko później będzie z chęcią chodziło na religię, jeśli nie widzi modlących się rodziców, no to już może mniej. Nie widzi chodzących do kościoła rodziców.
Ja bym jeszcze powiedział, to są zewnętrzne, to są bardzo ważne, ale jak potem dorastający chłopak czy dziewczyna, zobaczmy, że ci rodzice nie są konsekwentni w tym, co mówią, czy jakoś się przyznają do tego, co mówi Kościół, bo ten dzieciak już dorastający zaczyna czuć pismo nosem, jak to mówimy, i widzą, że ten rodzic jest dwuznaczny. Niejednoznaczny.
Nie rozwiązuje konfliktów w świetle Jezusa i Ewangelii domowych. Takich
czyli ten Jezus jest niepotrzebny. Jest czymś, co z obok. Jest maskotką, takim... która jest potrzebna czasem, ale ja wiem, kiedy jest mi potrzebna, a kiedy nie, a ja sobie życie ustawiam. I to chyba jest najbardziej niszczące człowieka w momencie jego dorastania. Że nie ma odniesienia.
To, co ksiądz biskup mówi, to jest właśnie ta zasada konsekwencji, jedną z zasad w postępowaniu z dorastającymi. To nie ma zbieżności z tym, co mówią, a co czynią.
Ja jeszcze tylko przypomnę, bo już mamy pierwsze wpisy na komunikatorze. 509-056-590 to jest numer SMS, który możecie Państwo wykorzystywać. 25-644-65-55 i już z komunikatora internetowego 308-6701. Coś, co jest akurat idealnie pasuje do tego momentu.
Też na blogu.
Już jest na blogu, też będzie za chwilę przeklejone. Natomiast możecie Państwo pisać te wszystkie Państwa wypowiedzi. Ja przeklejam momentalnie na blog księdza biskupa i to, czego nie udzielimy odpowiedzi na teraz. Będziecie Państwo mogli ją znaleźć za kilka godzin. Moim zdaniem katecheza w szkole koncentruje się nie na zbliżeniu ucznia do Chrystusa, do tego spotkania człowieka z Bogiem, ale koncentruje się na wyjaśnieniu pewnych prawd, reguł, które jednak do większości uczniów nie trafiają. Pozdrawiamy Grzegorza z okolic Kolonii, do nas pisze w Niemczech, to jest miejscowość Bocholt. Pozdrawiamy serdecznie i to jest jego... pis.
Trust, bardzo słuszna uwaga.
Tak, i to jest właśnie trochę nawiązanie uczymy do
tego, religii, reguł i tak
na
dalej.
Ile te wszystkie, to co uczymy na katechezie, czy uczycie Państwo na katechezie, przepraszam, bo ja nie uczę, uczycie Państwo na katechezie, jest jeszcze na dodatek podporządkowane temu nieszczęsnemu systemowi numerycznemu, czyli generalnie od 1 do 6. Że musicie potem, ktoś Was przyjdzie i skontroluje, czego żeście nauczyli. Ja tam przypominam sobie taką swoją historię ze swoją córką, która dwa razy podchodziła do pewnego egzaminu, tylko dlatego, że akurat odpowiadała własnymi słowami, bo tego jest uczona w domu. Masz to zrozumieć. Nie masz wkuć na pamięć katechizmu, bo jak wkuć na pamięć niczego nie zmienia w twoim życiu, jak tego nie pojmiesz. Ale no, przyznałem, że miała prawo, że tak powiem, do powtórki, do repetyn z prostej przyczyny. No. Takie by są reguły gry. Ma umieć od do. Przyjmuje to z pokorą. Natomiast pytanie brzmi, jakie ma znaczenie i czy nie rozbija wam tego dążenia do tej rzeczywistości, o której ksiądz biskup mówił? Właśnie system tego, że no niestety tą wiedzę trzeba w sposób jakiś wycenić.
No tak, ale ta wiedza musi być, bo nie będziemy mieli o czym dyskutować. Musi być podstawa, musi być fundament, musi być regułka, a potem możemy rozmawiać, przybliżać i dyskutować. No niestety, historia Pisma Świętego jest historią. Historią narodu, historią państwa, społeczeństwa, historią także naszego życia. Jak nie nauczymy tej historii po kolei, nie będziemy się mieli do czego odnieść. Tu trzeba tak po prostu trochę wypośrodkować. I to, żeby nanosić większe treści, musi być fundament, podstawa.
Zresztą jednym z zadań katechezy jest rozwijanie poznania wiary. Jak to ma się odbywać? Mhm. Właśnie podanie pewnych też reguł, pewnych zasad. Tylko właśnie, to jest zależne też teraz powiedzmy z drugiej strony. Jak ten nauczyciel będzie, ksiądz, katecheta świecki, to odbierał, czy on będzie wymagał reguł tylko po to, żeby wkuć, jak to mówimy, później zapomnieć? Czy też to przełoży na język taki, który młodzież, dzieci zechcą to przyjąć i to zrozumieć? Tym też się rodzi. Jakim językiem katecheta ma przemawiać?
No właśnie, jak pogodzić tego Jezusa historycznego, przepraszam, ale żyjącego w tamtej rzeczywistości z Chrystusem, który jest w nas?
No właśnie, ja zadałam swoim uczniom takie pytanie, gimnazjalistom, bo z nimi rozmawiałam. I też oni, bo z nami nie rozmawiacie. No mówię, dobrze, porozmawiamy sobie, ale na jakie tematy chcecie? No wymieniają dwa, góra trzy i w kółko te same, a inne pustka w głowie. No egzorcyzmy, jakieś tematy w okolicy, no nie wiem, jakiejś seksualności. No to właściwie...
Życie seksualne też.
To też ja potwierdzam, a pani Aneta przyszła do mnie z grupką. Jest tak, 20 osób,
tak,
nie?
Tak jest.
I też mówi, na czym będziemy rozmawiać, to wyszedł homoseksualizm.
To dokładnie gimnazjum, to.
Z gimnazjum. Tak. Druga, czy trzecia, nie? Tak.
No a teraz
ale
mówię
trudno,
to...
panu Szulo, oczekiwać od nich, żeby oni... Bo oni tym żyją.
Tak, tylko oni po prostu... Też nie można powtarzać tego w kółko. Ja w zeszłym roku prowadziłam kilka lekcji na temat egzorcyzmów, mając nadzieję, że się tym nasycą. Otóż nie. I w pewnym momencie mówię, słuchajcie, dosyć mam mówić o diable. Chcę wam mówić o miłości Pana Boga. No i skrzywienie na twarzy. To nie to. Nie wiem, dlaczego taka jest taka potrzeba.
To ciekawe. Taka była reakcja w większości klasy?
Tak. I w tym roku znowu chcą... Bo ksiądz, bo egzorcyzmy, bo filmy
i tak dalej. Może pani i tak to dobrze robi.
Tego nie wiem. W każdym razie, tak jeszcze myśląc o tych gimnazjalistach moich, no i nie tylko, o dzieciakach z podstawówki starszej też. Wstajemy, zaczynamy lekcję modlitwą. I przyznam się szczerze, że z tym nie ma problemu, że to wychodzi, że stają. Jest taki szacunek. Prawie w każdym przypadku no można być z tego zadowolonym. Przynajmniej na początku lekcji to się udaje. I teraz w czasie lekcji mówię do ucznia, który się zachowuje niewłaściwie, albo czasami skandalicznie, czasami lepiej, gorzej. Mówię, słuchaj, przecież przed chwilą zapraszałeś Jezusa na tą religię tu i teraz. A teraz On z nami jest, a ty się zachowujesz tak. Bez reakcji. W ogóle zero reakcji. Nie ma odniesienia.
Zaczyna mi to przypominać słynny odcinek bodajże 41 czy 42 Rancha, w którym proboszcz tłumaczył wikaremu, dlaczego ma przysięgę abstynencką ma być składana przed Najświętszą Panienką, a nie przed Panem Bogiem. Bo Pan Bóg ma na świecie tyle spraw, że on tam nie zauważy. Oni sobie myślą, tak se siedzą i myślą, że Pan Bóg ma tyle, to on tam nie zauważy jednego pijaństwa, a Najświętszej Panience to się już, no tak, kobiecie, jak się przysięgnie, więc ona już, że tak powiem, wszystko widzi, bo ich tyle jest. Znaczy, jest coś rzeczywiście na rzeczy. I pytanie następne to właściwie, kiedy wy rozmawiacie, bo ja rozumiem, że tu mówimy o jednej rzeczy, że staracie się robić, dążyć do osiągnięcia tej rzeczywistości, o której ksiądz biskup mówił, no ale na swojej drodze po prostu no czasami jest tak, jak pani Urszula mówi, no generalnie diabeł jest ciekawszy. Fajnie się opowiada, fajnie się słucha. Więc, ale ja bym jednak mimo wszystko chciał, żebyśmy rozmawiali o Panu Jezusie. To kim jest Jezus dla waszych? Tak najczęściej, kiedy rozmawiacie na tych różnych etapach rozwoju dziecka, młodzieży, to kim jest Jezus? Bo ja mogę powiedzieć, że dlaczego ja powiedziałem tak na początku o tym etapie kolorowania? Bo jak prawdę powiedziałeś, ja byłem mimo wszystko, że byłem ministrantem od trzeciej klasy i przez długi czas i jeszcze się do dzisiaj czasami czuję, to mimo wszystko druga dawka wiedzy o tym, że Chrystus jest rzeczywistością w moim życiu, to jest ktoś, kto jest cały czas obok mnie i ze mną, to była oaza. Mimo, że miałem świetnych katechetów, uważam, ale tak naprawdę tą rzeczywistość, o której ksiądz biskup mówił, ja się dopiero spotkałem dzięki czterem krokom na oazie.
To jest zupełnie inne środowisko.
Ja się z tym całkowicie zgadzam.
Wspólnota, która właśnie chce wiary. Tak. Natomiast klasa jest niestety zupełnie inna.
Inną.
Tak. I dlatego też jest problem to, co między innymi ostatnio poruszyliśmy trochę i sprawa przygotowania do pierwszej Komunii Świętej. Owszem, no się odbywa to na płaszczyźnie czy w strukturach klasy, nie? Ale w gruncie rzeczy musi to być także jednocześnie czy obok środowisko, które jest pozaklasowe, gdyby tak powiedzieć, gdzie jest relacje są osobiste i rodziców i jakiejś grupy, która zmierza tylko do tego celu, a nie w klasie jest klasą.
Która wytworzy tą faktycznie rzeczywistość, bo to jest...
Tak.
Bo to nie jest kwestia, że ktoś mi opowiedział, bo ja te książeczki, te malutkie takie, nie wiem, czy pamiętacie, takie były małe, podłużne książeczki.
Ja tu mam inny, jeszcze inne zupełnie.
Ale no,
ja mam taką żółtą, no taką podobną jak
ta. Nie, to była taka malutka, trochę mi przypomniała moją legitymację radiową, pierwszą legitymację radiową. Cztery prawdy. Do dzisiaj ją gdzieś mam. Ale to ja ją znałem znacznie wcześniej, bo przecież nie to, że oazy dopiero na studiach spotkałem się z oazą, bo przecież oaza była była wspólnotą, która była również w mojej parafii, i wiem, że moje koleżanki na to chodziły i tak dalej. Tylko, że ja dopiero spotkałem się z autentyczną wspólnotą, która w tym żyła. Dopiero to mnie dotknęło. Nie opowieść moich kolegów, którzy chodzili wcześniej, pół roku wcześniej już się pojawili na wspólnocie i przychodzili do mnie, może porozmawiamy. To ich troszeczkę tak jak Świadków Jehowy traktowałem. No, przepraszam, no tak było. Dopiero kiedy się tam poszło, przeżyło, to dopiero się to zobaczyło. Czy jest szansa na to w szkole? Takie, powtarzam, pytanie księdza biskupa. Na coś takiego, żeby tego Jezusa rzeczywiście na tej lekcji spotkać, bo ja powiem szczerze, że sobie tego nie wyobrażam, ale może jednak jest. Może macie takie sposoby, pomysły.
Są pomysły. To jest trudne bardzo. Ja chciałam powiedzieć jeszcze, może odwołać się do tego pierwszego poprzedniego pytania, po co przychodzą na religię uczniowie? Otóż uczniowie moi mówią, że wierzą w Boga, w Pana Jezusa, nie wierzą w Kościół i nie są...
Nie wierzą.
Nie wierzą w Kościół. Nie wierzą. I nie praktykują. Mhm. Ale tłumaczą, no przecież tak, to jest możliwe, wierzyć w Boga, nie wierzyć w Kościół, nie praktykować. Przecież jestem wierzący, nie praktykujący. Po co na religię przychodzi? Bo mama każe. On nie jest zainteresowany osobą Chrystusa, Jego słowem, życiem we wspólnocie, sakramentami, jako skutecznymi
znakami
tak, łaski. On, jego to nie interesuje. On mówi, czego się pani czepia? Ja wierzę w Boga, a Kościół mnie nie interesuje. Ale na religii jest, prawda? I to jest pytanie, no...
Ale jest dlatego, że chce, tylko czy też dlatego,
nie,
że nie ma alternatywy?
Nie to, że
nie wiem, że mógłby pójść na etykę. Znaczy, w pani ocenie wybrałby tę etykę, czy też woli, załóżmy, do pani przyjść?
No, u mnie w szkole nie ma etyki, ale ja mówię, gdyby was było może więcej, może by była etyka.
Ale ośmioro wystarczy w szkole.
No, ale to chodzi o to, że mama by chciała, żeby na religię dziecko chodziło.
Dokładnie, ale ja pytałam dzieci swoje, dlaczego chodzą. No i oczywiście dlatego, że chcą się przygotować do bierzmowania i mieć spokój. Po drugie, chcą...
Zaliczyć ten.
Tak, zaliczyć. Po drugie, dlatego, że im rodzice każą. I mówię... Dlaczego ci każą? Nie wiem, to zapytaj. Niektórzy próbowali pytać i dostawali jakieś konkretne odpowiedzi, ale większość rodziców nie potrafiła odpowiedzieć, dlaczego posyła swoje dziecko na religię. I te dzieci z tym przyszły. Po prostu każą i już. I to jest chyba za mało.
Tutaj to, co wychodzi, to jest właśnie świadomość przynależności do wspólnoty. To, co gdzieś w Ewangeliach, to znaczy dotyczy to Jezusa, ale trzeba to rozciągnąć jeszcze też szerzej, nie? Przyjdź i zobacz, nie? Panie, gdzie mieszkasz? Czyli jakie jest twoje życie? Żeby była wspólnota, która pomaga dostrzec, że tu otrzymuje się jakby wzorce, ale nie narzucone, tylko jakby powiedzieć te, których człowiek gdzieś oczekuje. Jest to odpowiedź na to, co w głębi serca człowieka jest, żeby otrzymać odpowiedź na potrzeby postaw życiowych.
Ja uważam, że to można robić w szkole tylko i wyłącznie przez to, że się jakby jest samemu świadkiem tego. Tak mi się wydaje, że po prostu tylko...
Jako nauczyciel,
tak. Ja po prostu... Nawet może głupio wygląda czasami. Ja uważam, że tak trzeba robić. Po prostu mówię o tym, co dla mnie to znaczy. No i mam taką nadzieję. Oczywiście nie, że wszyscy tego wysłuchają i powiedzą, no tak, ma rację, albo no powiedziała i tak dalej, ale że ktoś może, słuchając tego, co ja mówię i mówię, że ja tak jest, ja to wam mówię, ale ja tak to mam w sobie, tak? Ja tak spotykam, ja tak przeżywam taką sytuację, podaję przykład z mojego życia. Oni tego lubią słuchać nawet, tak ja mówię, że jak spotkała pani Pana Jezusa, tak pytają mnie, gdzie można go spotkać? No ja mówię, codziennie, a jak go pani spotkała, w sytuacji jakiej? Ja takie sytuacje podaję, oni tak mówią, no tak dziwnie, prawda? Ja mówię, no słuchajcie, ale to jest, moje odczucie i to jest relacja moja, to ja tak to odbieram i to każdy ocenia to po swojemu, bo to nie jest objawienie takie, że ja pokazuję moje doświadczenie, to wszyscy muszą przyjąć. Ważne jest, jak ja to odbieram. I tylko tak mi się wydaje, że w takiej grupie, jak jest klasa, gdzie są różne osoby, zainteresowane bardziej lub mniej, szukające Pana Boga i nie szukające.
Mogą zostać tym troszeczkę oświeconym.
Troszeczkę, tak.
Tak, przynajmniej nie powiem.
Mam takie doświadczenie, że u nas w naszej szkole przychodziła taka grupa właśnie o ruchu Światło-Życie, grupa młodych ludzi. Taka lekcja była prowadzona przez nich. Oni mówili o tym, czym jest oaza. Mówili cały dzień, prowadzili te katechezy dla kilku klas, powiedzmy 6-7 klas. I zachęcali. Mówili o swoim życiu, o tym, co im daje oaza. Opowiadali o swoim życiu, o swoich relacjach do Pana Boga, jak Pana Boga odnaleźli w tej wspólnocie. I zachęcali, przyjdźcie do nas.
To byli rówieśnicy tych?
Trochę starsi. Tam byli uczniowie szkół średnich, studenci. To też zachęcająco zawsze wpływa na gimnazjalistów i gimnazjalistki. I kilka osób, potem spotykam tych chłopców i dziewczyny, mówią, kilka osób przyszło do tej grupy, do tej wspólnoty i sobie bardzo to cenią. I mówią, proszę Pani, fajnie, że tam poszedłem. Tak myślałem, iść, nie iść, ale tak fajnie było. Spotkałem osobę, z którą mogę mówić tak o Jezusie i to nikogo nie dziwi, nie śmieszy. Tak? Ja mówię o swoich przeżyciach i to jest jasne dla innych, dla tej wspólnoty.
To jest ważne.
To nie jest, że ja nie jestem dziwadłem w tej grupie. Ja jestem taki sam jak inni.
Pamięta Pani tą naszą audycję z września, kiedy rozmawialiśmy z dzieciakami? Jest to ile razy się rozmawia z dzieciakami? Czy rozmawiacie o Panu Bogu, jak widzicie z tego? Nie, no to nie rozmawiam. No bo głupio jakoś tak jest. I to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie dzieciaki, bo ja zresztą na blogu teraz swoim wpisywałem taki wpis, czy Polska jest państwem katolickim. Bo ile razy zadaje się pytanie, czy jestem katolikiem? No w kościele to się tam zadaje pytanie. Kilka razy w życiu mamy okazję odpowiedzieć. Ale jak w rzeczywistości ktoś nas zapyta, jak zapyta nas ksiądz, to wiadomo, cześć, tak, jasne, oczywiście, w kościele, jasne. A poza kościołem? Poza kościołem, jak dostajemy to pytanie, no to też powinniśmy sobie zadać pytanie, odpowiedzieć na to, jak odpowiadamy. Bo to jest jakaś taka również miara tego, czy jesteśmy w tej wspólnocie. I nie dziwmy się, że dzieci też, ale znów wracamy do tego modelu i to pytanie również do księdza Pawła, bo ksiądz ma troszeczkę inną perspektywę, nie tylko jako katecheta, ale również jako kapłan kontaktu z młodymi ludźmi. Ja pozwolę sobie się odwołać do przykładu Karola Wojtyły, czyli generalnie tego duszpasterza, który miał okazję świadczyć nie tylko w salce lekcyjnej, katechetycznej, ale również w różnych sytuacjach, takich jak spływy, jak spotkania, jak dyskusje. Ja takich właśnie swoich katechetów zawsze wspominam, że i właściwie niewiele pamiętam z kateches, ale niesamowicie dużo pamiętam z tych długich, nocnych rozmów, które się siedziało na tym słynnym powielaczu u księdza Mariana, znaczy na powielaczu, który nikt nie wiedział, że to jest powielacz, bo to była potężna kupa gazet, na której się siedziało, a później się okazywało, że tam po prostu powielacz sobie spokojnie siedział pod tym wszystkim schowany. Ale się siedziało i potem się w nocy o północy, o trzeciej czasami nad ranem wracało do domu. Na pytanie, gdzie byłeś? No się siedziało, się rozmawiało o Panu Bogu. Gdzie? No u księdza. Siedziało to było takie środowisko, gdzie w sposób naturalny można było o tym pogadać. Bo salka katechetyczna, mam takie wrażenie, nie jest dobrym miejscem do takich rozmów. Też.
Chociażby dlatego, że młodzież nie chce się przed wszystkimi otworzyć. Mm-hmm. Nie chce, żeby poznali rówieśnicy ich problemów. Znamy to wszyscy już, to myślę, że to hasło się bardzo utarło, że świat bardziej potrzebuje świadków niż nauczycieli. Bo nauczyciel, prawda, może wyłożyć, powiedzmy, pewną prawdę, swój materiał. Nie mówię już tylko o katechezie, o lekcji religii, tylko o innych przedmiotach. I wymagać tego. A tutaj jednak świadectwo pociąga. Ja patrzę, powiedzmy, pracując teraz, no odwołam się do pracy też w seminarium, kiedy pracuję z młodymi ludźmi, którzy przychodzą, rozznają w ciągu swoich dwóch pierwszych lat drogę swojego życia, drogę powołania. No kiedy, powiedzmy, są różne spotkania, różne wspólne wyjazdy, oni się otwierają. Można pytać, no i otwierają się przy sobie, wobec siebie, nawzajem, przy wszystkich. Nie to, że idą ze mną na osobności i mówią mi, nie, bo ja nie jestem ich kierownikiem duchowym, nie mogę nawet być, czy ojcem duchownym. A jednak wiedzą, że mogą powiedzieć wszystko o sobie. Tak samo patrzę, powiedzmy, pracując, kiedy pracowałem z młodzieżą w szkole średniej. Wiadomo, że to nie jest tak, bo przy wszystkich oni się nie otworzą. To jest wstyd. To jest banie się, że zostaną wyśmiani. A za to, że chodzą do kościoła, za to, że się udzielają, że chcą coś innego zrobić. Ale były takie sytuacje, że ktoś tam przychodzi, przy księdza chce pogadać. Tam taki, a nie inny problem. Szczególnie patrzę też, takie były no, przykre sytuacje, kiedy był śmierć, powiedzmy, kilku młodych ludzi i wtedy młodzież no, zaczyna szukać tego Pana Boga. Zaczynają pytać, no, gdzie Pan Bóg był, skoro takie rzeczy się działy. I przez pewien czas oni gdzieś tego Pana Boga chcą usłyszeć, czy o nim się czegoś dowiedzieć. Później, gdy te emocje opadną, płacz, lament, wracają do normalności. Ta lekcja, ta katecheza staje się tak, jak i wcześniej. I to jest, myślę, że problem, no jak do nich mówić? Jakim językiem? Czy czym ich pociągać?
Nawiązując do tego, co właśnie ksiądz Paweł przed chwilą powiedział, że niektórzy przynajmniej otwierają się w sposób bardziej taki prawdziwy czy szczery w indywidualnej rozmowie. Czy nie jest dobrze, żeby szukać, jakby powiedzieć, takich podobnych, nie? Żeby nie pozostać tylko w indywidualnej rozmowie, tylko żeby się tworzyły pewne grupy takich, którzy mają wobec siebie trochę zaufania, że to nie jest tylko rozmowa między księdzem a uczniem, ale stworzy się mała grupa, która widzi, że podobnie pewne rzeczy przeżywa. I ma podobne problemy i widzi, że są podobne rozwiązania. Bo chyba to jest ważne, żeby tworzyć taką świadomość przynależności do grupy. Jak ktoś teraz mówi, do paczki. Nie? Że to, o, tam jest u siebie. Nie? I żeby ktoś był tym, kto jest jako jakiś lider czy opiekun, który potrafi właściwie sugerować, żeby ta dynamika tego wewnętrznego współdziałania czy otwierania się była nasycona, oczywiście nie tylko, ale też, żeby była nasycona także tymi treściami dotyczącymi wiary, Chrystusa i tak dalej. Bo Kościół, bo to jest zaczątek zawsze Kościoła, nie? Rodzi się z obecności Jezusa Chrystusa, który przez słowo komunikuje się, to słowo także wypowiadane przez człowieka. Gdzie się rzeczywistość człowieka spotyka się z drugim człowiekiem? I my się tego nam dzisiaj brakuje zarówno w rodzinach, jak i potem w takich często społecznościach. Oczywiście zawsze jest niebezpieczeństwo, że się stworzą pewne grupki, partie i tak dalej, które mogą konkurować. Nie? Dlatego trzeba na to chyba też zwracać uwagę. Mnie się wydaje, ja też tu przy tej okazji mówię o tym programie Chrzest w życiu misji Kościoła, gdzie na tych poszczególnych etapach jest, gdzie jest najpierw katecheza, potem indywidualna praca z tekstem, z tekstami biblijnymi, a potem dzielenie się tymi treściami w małej grupie. Czyli mam materię, o której mam rozmawiać, nie tematykę, a teraz chodzi o to, żeby trochę włożyć tam tego mojego życia. I jak ja zobaczę, że to funkcjonuje, to są przełamane pewne bariery, bo ja o pewnych rzeczach bym sam nie zaczął mówić. Ale tu mam już konkretnie gotowy schemat i tylko powiedzieć, u mnie też jest tak podobnie. I o to jest o wiele łatwiej powiedzieć, niż opowiadać całą historię, nie? Na przykład tam Józefa czy kogoś. Nie? Dlatego tak bardzo ważne jest tworzenie, ja przy tej okazji korzystam, nie? Żeby pomóc katechetom, nie? Żeby tworzyć pewne grupy, także wśród nich samych, katechetów, czy tam nauczycieli, podczas wizytacji na to zwracam uwagę. Próbujcie robić takie, oprócz tych waszych posiedzeń, które macie, takich czy innych spotkań, raz na miesiąc, czy raz na dwa miesiące, spróbować porozmawiać na temat jednej katechezy. Nie? I spróbować, nie? Parę osób. Bo to, uważam, jest bardzo istotne. Świadomość przynależności do małego ciała chociażby, nie? I powiedzieć, my widzimy podobnie, czujemy podobnie, to jest, tu jestem tożsamy, z tym się utożsamiam, nie? To jest to zaproszenie, przyjdź do nas, nie, nie przyjdź tylko do mnie, tak. Tylko zostań z nami, bo my jesteśmy rozproszeni. Kiedy ty wejdziesz, będziemy się jednoczyć, nie? I to jest moc słowa, nie? Tak bym, ja bym bardzo zachęcał do tego. Wszystkich, którzy mają też trudności trochę z tym programem Chrzest w życiu i misji Kościoła.
Ja mogę potwierdzić, że tak rzeczywiście było. Ja co prawda brałam nieczęsto, ale taka sytuacja była jedna, że takie spotkanie było i było kilka osób. Zaczęliśmy dyskutować i to było, aż dzielić się tym, jak to rozumiemy, te teksty, te
w naszym życiu. Tak.
I to było niezwykłe, że ja zaczęłam, potem powiedział jeden pan, potem drugi pan. Ja do dzisiaj tych panów bardzo lubię. Ja mam do nich naprawdę, czuję się z nimi bardzo związana, z tymi osobami. Chociaż no, to było kilka, powiedzmy, godzin tego spotkania, ale to było naprawdę niezwykłe.
W czasie katechizmu.
Tak, to było niezwykłe. Taka jakaś więź powstała między nami, nawet między tymi rodzinami. Ja tego pana żonę poznałam też i fantastyczna kobieta. I to jest naprawdę niezwykłe doświadczenie, że tacy jesteśmy podobni do siebie.
Ja mogę powiedzieć z mojego doświadczenia życiowego, które już ma trochę pewien dość długi odcinek i o różnych fazach, nie? Że właśnie wtedy, kiedy się zaczyna rozmawiać z drugim człowiekiem, czy z innymi osobami, lepiej, bo to nie tylko jest jedna osoba, nie? Więcej osób. I zaczyna się czytać Słowo Boże i zaczynamy rozumieć, że to jest nasza historia, to nie jest tylko moja. I owszem, to jest moja, ale także w drugim jest podobna. To powstają więzy między tymi osobami o wiele silniejsze niż więzy krwi. To są, jeśli wchodzi się głębiej, to są więzy łączące osoby o wiele silniej niż więzy krwi. Ja może to, jeśli by ktoś z mojej rodziny słuchał, to ja nieraz do mówiłem, że także do mojej mamy. Nie? Ja spotykałem ludzi, z którymi ja wchodzę o wiele głębiej w relacje niż w rodzinie. Oczywiście można powiedzieć, bo ksiądz, bo to ksiądz się wyrzekł rodziny i tak dalej. Nie? Ja się rodziny nie wyrzekłem, w sensie relacji wszystkich i tak dalej. Tylko wspólnota języka odczuwania, ducha, rozumienia sytuacji, nie? Klucza do wszystkiego. Ja z tymi osobami na bazie właśnie wiary odbieranego Słowa Bożego widziałem, że jest moja i nasza historia. Ja tam się odnajdywałem. To jestem ja we wspólnocie. I to są więzy, które trudno, jeśli one tak powstają. Bardzo się cieszę z tego, co pani Aneta powiedziała przed chwilą, że to wystarczyły te 2 czy 3 godziny.
Tak, naprawdę.
Żeby się poznać z tymi osobami i z ich rodzinami. Jest już płaszczyzna, jest pomost, który wiadomo, jest w pewnym sensie niezawodny, bo nie jest zbudowany na ludzkich znajomościach, nie na interesie, nie na osiągnięciu pewnego celu, tylko poznaliśmy tam, weszliśmy w poznanie Jezusa Chrystusa, który jest kimś z nas, no, bo lepiej być, jest kimś, kto jest z nami. I to jest dlatego silniejsze niż więzy krwi, niż więzy potem interesu i tak dalej.
Ale z tego, co ksiądz biskup, panie Neta, czy ksiądz Paweł tutaj mówicie, to wychodzi, ja słuchając w tej chwili i starając się stworzyć sobie jakiś obraz, wynika, że dziś Kościół potrzebuje w miejsce, ponieważ rodziny nie okazują się takimi wspólnotami, w których można, bo też sobie powiedzmy otwarcie, tutaj zresztą wynika i z księdza Pawła, i z pani Urszuli słów, że w rodzinach istnieje lęk przed rozmową o Bogu, w ogóle
o życiu.
W ogóle
o poważnym życiu.
Nie? Zawsze ktoś unika tej rozmowy. Albo młodsi, albo starsi, ale po prostu nie ma jak gdyby tego wspólnego miejsca kontaktu. Ale wynika z tego, że receptą na to jest tworzenie może nie konkurencyjnych wobec rodziny, ale generalnie uzupełniające te rodziny mikro wspólnot ludzi 2, 3, 4, 5. Takich malutkich.
Różnych. Wspólnot, żeby się ludzie mogli odnajdywać.
Tak, żeby po prostu ci ludzie mogli się razem spotkać i porozmawiać o tym, co jest dla nich ważne, bo to nie jest tak, znaczy i tutaj pytanie, bo być może ja się mylę, ale mi się tak wydaje, że nie ma człowieka, który jest obojętny wobec pytań tak zwanych ostatecznych, na które tylko Bóg, czy też istnienie Boga, może dawać jakąkolwiek odpowiedź. I to, że jesteśmy istotami, które zawsze będą na te pytania poszukiwać odpowiedzi, tego nie wyeliminuje ani najnowsza technologia, ani internet. I teraz Tylko pytanie brzmi, czy tą technologię potrafimy, czy też można zaprząc do budowania taką mikroprzestrzeni, na których mogą się ludzie po prostu odnajdować? Czy też tradycyjnymi metodami face to face, drzwi do drzwi, door to door, jak to mawiano?
Już nie, ja myślę, że jest taki portal, może tak, Wiara, która ma tytuł swoim, taki ma podtytuł, że nie można w sieci znaleźć Pana Boga, ale można znaleźć ludzi, którzy do Pana Boga doprowadzą. Ja myślę, że ja dzięki temu portalowi wyjechałam na kilka rekolekcji, także można również
Pani
wykorzystać.
Pani Aneto, ale to Pani jest w tej specyficznej sytuacji, że Pani jest jak gdyby świadoma tego, że Chrystus jest w Pani życiu. A ja mówię o tych ludziach, którzy tej wiedzy może nie tyle nie mają, co się jej boją. Bo boją się, że jak oni sobie uzmysłowią, że ten Pan Jezus jest w ich życiu, to im się wszystko rozwali. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale to jest lęk przed tym, że... To jest ten, ja pamiętam swój lęk przed wejściem w wspólnotę oazową. Bo jak się okaże, że Pan Jezus jest w moim życiu, to jest tak, no to trzeba rzucić palenie, to już trzeba się będzie zacząć zachowywać i tak dalej. Też mówię, Boże, no, to ja też sobie wolę tak po swojemu, po tradycyjnie, troszkę grzesznie, troszkę, że tak powiem, sobie wierzyć. Boimy się tej rewolucji. Znaczy, boimy się, że ten Chrystus przyjdzie i nam zdemoluje całkowicie życie, wywróci do góry nogami.
No to jakiego my Pana Jezusa chcemy?
No właśnie takiego, co by nam był, że tak powiem, podporządkowany. Zdaje się, ksiądz, że większość ludzi chce takiego Pana Jezusa, którego sobie albo powieszą na ścianie, albo zostawią gdzieś tam w kąciku, albo postawią na ołtarzu bardzo wysoko.
Tego, który ode mnie nie wymaga nic.
Tak.
No. Czyli tego, który mogę tego oklaskiwać i podziwiać.
Mhm, takiego, no, jak to ksiądz biskup, tego, który bał się używać tego słowa idol, bo słowo idol ma dwojakie znaczenie.
Właśnie.
I to tego idola, czyli generalnie tak troszeczkę, no, powiedzmy ze szczerze, to z chrześcijaństwem ma tyle wspólnego, bardziej to pogaństwo jest.
Właśnie, bo chyba jesteśmy w społeczeństwie pogańskim. Czytałam taki artykuł ostatnio, gdzie mowa właśnie jest o tym, że w tej chwili chrześcijanie są w takiej sytuacji, jak byli w starożytności, gdzie są w mniejszości prawdziwi chrześcijanie i muszą inaczej trochę zachowywać się niż 50 lat temu.
Ja tak się zastanawiam, wie Pani, czy kiedykolwiek chrześcijanie byli w większości.
To znaczy, no w średniowieczu, powiedzmy, państwa chrześcijańskie, bo rzeczywiście chrześcijanin to żył przepojony
chrześcijaństwem. No ja powiem tak, z punktu widzenia historyka, to ja bym tutaj mocno polemizował.
To znaczy, zależy jak się pojmie. Była na pewno duża, jakby powiedzieć...
Religijność była tak.
Tak jest. I przeniknięta duchem chrześcijańskim, ewangelijnym. Czasem pojętym bardzo prosto, bo wystarczy patrzeć na sztukę. Na to wszystko, co się...
Tam jest kultura,
bardzo mocno wyrażone to, że obecność Pana Boga była odczuwana. Nie? Oczywiście nie zawsze to było dokonanie jakąś głęboką refleksją teologiczną, ale to było taką teologiczną, jak my dzisiaj myślimy, ale to było myślenie bardzo teologiczne. Bo myślenie teologiczne to jest myślenie, w którym ja podporządkowuję siebie logice czy zamysłowi Boga. A niekoniecznie muszę mieć takie czy inne usystematyzowane pojęcia teologiczne. No, mogą być bardzo proste, nie? Dlatego teologia, ta najgłębsza, czy najbardziej prawdziwa, to jest prostota życia w świadomości obecności Pana Boga w moim życiu. Nie?
Z taką argumentacją trudno mi dyskutować.
Na pewno.
No, taka jest prawda. Nie? Natomiast potem może być teologia bardzo spekulatywna i tak dalej, która może być bardzo wyrafinowana, a może być oderwana od życia.
No ale młodzi ludzie i w szkole, i poza szkołą, dla nich ideałem jest no to, co widzą, to, co przychodzi do nas na przykład z zachodu, z Brukseli. Tam nie ma Pana Boga, a ludziom przyżyje dobrze, wygodnie, są szczęśliwi, zadowoleni. Tych problemów mają, status życia większy, problemów malutko, prawie nic.
Tak się wydaje, że nie mają.
Dla takich dzieci, którym jest to podawane przez telewizję, widzą właśnie bogatszych sąsiadów, widzą
środowisko właśnie.
I to jest świetne i oni do tego dążą. Ja nie wiem, czy w tym patrzeniu na świat, takim patrzeniu na świat w ogóle, Pan Jezus może się jawić jako ten przyjaciel, ten, który jest tu i teraz ze mną, prowadzi, dla którego, nie wiem, można coś poświęcić. To coś, co jest dla mnie drogiego. Ja nie wiem.
Wydaje mi się, że to jest znacznie trudno.
Na jedną rzecz ja bym chciał, znaczy ja bym się z jedną rzeczą notorycznie nie zgadzam, że coś złego przychodzi, znaczy z tym sformułowaniem, coś złego przychodzi z zachodu, 20 lat temu coś złego przychodziło ze wschodu.
Dokładnie.
Świetne wytłumaczenie.
Ale to jest świetne. Ja mówię, że widzą też sąsiadów, widzą ludzi, którzy żyją bez Pana Boga i jest świetnie, no na dobrą sprawę, no cóż, no.
No i widzi, jak ojciec z matką, że tak powiem, tam ciężko pracują, mają kłopoty, ale generalnie nie mówią o tym dzieciom, że słuchajcie, nam jest ciężko, że o, dzieciak ma wszystko. Chce komputer, ma komputer, chce skuter, ma skuter, chce mieć kłada, ma kłada.
Pytanie, po co mu w tym Pan Bóg?
Dokładnie. Skoro
do czego jest potrzebny?
Nie musi myśleć o tym, czy tam ojciec już pracuje na 16 etacie, matka, że tak powiem, nosem się podpiera gdzieś i tak dalej. On nie, o tym się nie rozmawia. Bo to jest problem, to co żeśmy rozmawiali z księdzem Pawłem. To nie jest kwestia, żebyśmy, bo najprościej jest powiedzieć, nie no, przecież no, księża są, tylu jest księży i tak dalej. Nie. Problem cały czas się sprowadza do rozsypania się tego, co nazywamy rodziną.
Dlatego nawiązując do tego, co powiedziała przed chwilą pani Ula i co wcześniej powiedział też ksiądz Paweł, tam między zdaniami było, my mamy zbyt mocno też wyakcentowany obraz Pana Boga czy Jezusa, który od nas wymaga. Wymaga poświęceń i tak dalej. I to jest gdzieś nieprawdziwe. Owszem, to też jest. Nie? Przede wszystkim jest nam potrzebne jest przekazanie tego obrazu, że Jezus Chrystus przychodzi, żeby człowieka ratować. I gdybyśmy mieli taki obraz Jezusa Chrystusa, to rodzice w swoich trudnych sytuacjach pokazywaliby tego Jezusa, że On nam pomaga. I rozumiecie, w małżeństwie mąż i żona, i troszczyć się o rodziców, to my możemy, dlatego że my jesteśmy wspomagani i wtedy to dziecko by mogło też bardziej patrzeć na tego, na Pana Boga, na Jezusa, jako tego, kto jest faktycznie obok człowieka i otwiera mu oczy, pomaga na różny sposób, to trzeba będzie patrzeć na różne konkretne sytuacje i stosownie do wieku dziecka i tak dalej, ukazywać, że ten Jezus Chrystus jest dla człowieka. Owszem, tego człowieka wyprowadza z pewnych układów, nie, z pewnych zależności, z pewnych, jakby powiedzieć, tego wszystkiego, co jest narzucone przez świat. Nie? I to nie jest tylko, że on musi się poświęcić, tylko mi pokazuje, że ja niekoniecznie muszę wszystko mieć. Ja mogę żyć dobrze i szczęśliwie, niekoniecznie mając to wszystko, co inni mówią, że muszę mieć. Nie? I tu jest, to jest problem świadomości u dorosłych. Nie? Jakiego Boga, jaki obraz Boga dorośli mają. I to wykazywanie tego Boga, dla którego trzeba się poświęcać, to w gruncie rzeczy jest, powoduje według mnie negatywne efekty. Bo potem jestem Pan Bóg wcale, który jest. Tymczasem Jezus Chrystus przyszedł po to, żebyśmy mieli życie i mieli w obfitości. W pewnym sensie można powiedzieć tak, w większej niezależności od tego, co mamy, czy potrafimy, czy możemy wyprodukować i tak dalej. Że my możemy się być szczęśliwi, właśnie to jest błogosławieństwo, ubodzy w duchu. Nie? Oczywiście ja temu dziecku nie mogę tego powiedzieć, zdecydować, błogosławieni ubodzy w duchu, ale mogę jako rodzic, jako wychowawca powiedzieć, ja, widzisz, mały Jasiu, nie? Ja nie wszystko muszę mieć, a jestem szczęśliwy. Nie? Nie muszę w te, na przykład w tę niedzielę aż tak pracować, żeby to zarobić, tam właśnie być tam na tym drugim czy trzecim jeszcze stopniu dopracowywania czegoś. Czyli ja nie muszę mieć wszystkiego najlepszego. My, przez to, że my jesteśmy razem, że jesteśmy z Tobą, że ja w tę niedzielę, czy w ten to popołudnie, czy tę noc, w zależności oczywiście jak jest, nie muszę dopracować, nie? Tylko jesteśmy razem, nie? Czy to nie jest większą wartością niż to, żebyś miał, powiedzmy, takie pieniądze na to, czy na dodatkowe jeszcze tam coś i tak dalej, nie? To jest problem odwagi dorosłych i obrazu Boga, jaki mają dorośli. Bo ten obraz, nie potrzeba kredkami malować tego obrazu. Nie potrzeba go ani wycinać, ani kopiować. Dziecko wyczuwa. co ten rodzic, czy ten wychowawca też w jakiś sposób, oczywiście wychowawcy mają mniejszy wpływ, nie? To, co pani Aneta powiedziała, to jest bardzo, bardzo dobre. Stara się dawać świadectwo, nawet jeśli wychodzi czasem na pół głupią, no, tak, myślę, tak mówiła, nie? Ale to na pewno jest, powiedziałem, nie musi zawsze udawać, że jest wszystko w porządku. Może pokazać, że czasem się w czymś pomyli, nie? Że czasem coś jej nie wyjdzie. Nie? Jest autentyczna. I ona może dać świadectwo. Ja taka jestem naturalna, tak postępuję. Przed wami jestem otwarta, dlatego że wiem, iż Jezus mi w tym pomaga. Pan Bóg mnie taką czyni. Jestem w tym szczęśliwa i dlatego jestem z wami. To może być o wiele bardziej przekonujące niż to, że mamy to robić, czy musimy to robić, czy powinniśmy tak robić. Nie?
Ja to muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo tu mówimy o młodych osobach, które wszystko mają. Pamiętajmy, że jest wiele takich, którzy nie mają.
A ten wielki świat imponuje.
Ale to też jest niedobrze właśnie, że imponuje, że to jest taki mechanizm. Oczywiście ja powiedziałem tym, co mają, jestem tego świadomy, że część nie ma, ale żyje właśnie pod presją tego, że powinna mieć. Trzeba pomóc właśnie też, że pewne rzeczy, nawet to oczekiwanie, wiemy, to jest bardzo trudne. Ja pamiętam z mojego dzieciństwa w warunkach bardzo prostych, ile człowiek, jak mały dzieciak, chciałby coś mieć. Mówili, no.
Słuchajcie, ale to jeszcze na jeden aspekt tej sytuacji, o której mówicie, że chciałby ktoś mieć, chciałby mieć młodzież dziś, i to też jest moja obserwacja tak z praktyki i z rozmów z moimi dziećmi i z rozmów z innymi. W momencie, kiedy widzi, że nie dostaje na przykład ma niedostatek emocjonalny w kontaktach z rodzicami, zaczyna wytwarzać takie wrażenie i zaczyna zarażać tym pozostałe dzieciaki w szkołach czy w jakichś tam grupach, że to jest norma, że brak kontaktu w rodzinie to jest normalne, to że rodzice nie mają czasu, albo że to się ze starymi się nie gada. No co ty, z rodzicami rozmawiasz?
Wystarczy, dadzą kasę.
Tak, no generalnie, a to już, tak powiem, łachy nie robią i tak dalej. Problem się nazywa, że te dzieci o niedostatku emocjonalnym zaczynają, jak gdyby to zaczyna być zaraźliwe. To zaczyna przekuwać się w normę. One, ratując sama siebie, zaczynają sobie tłumaczyć ten świat i zaczynają ten świat wmawiać, czy też narzucać całkiem wszystkim innym. Naprawdę to jest duży problem, że szkoła, i tu już w tym momencie już uważam, że to jest problem szkoły, że szkoła w tym momencie nie interweniuje. Nie próbuje tworzyć takiego, jako ten zewnętrzny autorytet, normalnego wzorca relacji rodzinnych. To jest to, co my mówimy polityką prorodzinną. Nie trzeba, wbrew pozorom, wielkich pieniędzy, ulg podatkowych. Wystarczy, że będzie się sukcesywnie budować autorytet tej rodziny poprzez pokazywanie, jak wygląda prawidłowy model. To, o czym z księdzem biskupem już rozmawialiśmy na dwóch audycjach i cały ten temat będzie kontynuowany, tak zwanego wspierania przez państwo, czy też przez instytucje państwa, rodziny. Ale ja naprawdę jestem, być może ktoś mi, znaczy czasami ludzie mówią, a ty jesteś taki antyklerykalny trochę. Nie, ja jestem chyba bardziej że tak powiem, bardzo krytyczny do w tej chwili do rodziny, bo nikt mi nie powie, że ksiądz odpowiada za moje dzieci. Ksiądz mi może bardzo dużo pomóc, ale to ja odpowiadam za dzieci, to są moje dzieci. I nikt mnie w tym nie wyręczy. Ja mogę pójść do księdza i prosić o pomoc i zazwyczaj ją dostaję. Nigdy nie zdarzyło mi się odmówić. Ale to ja mam znać drogę do kościoła, do parafii, a nie mieć pretensje do księdza, że on mi dziecka nie znalazł. Że dziecko nie znalazło w tej parafii. Skoro ja się nie potrafię znaleźć, to ja nie, to moje dziecko też nie. To jest tylko kwestia przypadku, że ono się odnajdzie. A nie tego, że jakiegoś efektu zamierzonego. Ja chciałbym, żebyśmy kończąc już tak gdyby to dzisiejsze nasze spotkanie, jeszcze chciałbym zadać to jedno końcowe już pytanie, prosząc jak gdyby naszych gości o krótką odpowiedź, to czy rzeczywiście rzeczywistość szkolna sprzyja temu, żeby Chrystus był w niej obecny, czy też należy szukać jakichś innych rozwiązań?
I sprzyja, i nie sprzyja. To zależy od naszych uczniów, od klasy, szkoły, środowiska, nauczycieli.
To znaczy i sprzyja, i nie sprzyja, ale pytanie, no, pytanie brzmi, czy pozostajemy przy tym, co mamy i troszeczkę tak wpadamy to w takie samo uspokojenie. No jest religia, są 2 godziny tygodniowo, praktycznie no to, czego nam, jak tutaj wszyscy siedzimy, to może mogliśmy sobie pomarzyć, bo każdy z nas przeszedł katechezę, która była katechezą przy kościele w salkach katechetycznych. 1 godzina tygodniowo. Jeżeli była siostra zakonna, to było właściwie cały rok. Jeśli był prowadził to ksiądz wikary, to odpadały jeszcze wszystkie rekolekcje, więc tam były dziury. Więc w gruncie rzeczy to nawet nie było 9 miesięcy, tylko tam 7 miesięcy wszystkiego. No ale i teraz pada pytanie, czy dziś ta rzeczywistość szkolna, znaczy uczenie, czy też zapraszanie Chrystusa do tej rzeczywistości szkolnej, to wystarczy?
Katecheza szkolna musi być poparta, czy uzupełniona, o tak się mówi na dokumentach, tak jest chyba, uzupełniana katechezą przyparafialną, czy parafialną, prowadzoną przy parafiach, tylko no tutaj też się rodzi pytanie, jak to zrobić, skoro mamy, powiedzmy, uczniów w szkole z kilkunastu parafii. Mhm. Jak ich zebrać i uzupełnić tą katechezę, która była, powiedzmy, w szkole?
A z drugiej strony, jak budować ich związek z parafią, skoro oni są z kilkunastu parafii, są przywiązani, bardziej się przywiążą do tej salki katechetycznej w szkole?
Kiedy oni cały tydzień dojeżdżają do szkoły, rano wyjeżdżają do szkoły, ciemną nocą wracają, tak cały tydzień. I czy oni przyjdą w sobotę jeszcze na tą katechezę, no jeszcze przed przyjęciem sakramentów, to przyjdą przed bierzmowaniem. No bo powiedzmy, jest taki wymóg, prawda, że muszą chodzić na katechezę. A później bierzmowanie w kieszeni i do widzenia.
Znaczy ja uważam, że głoszenie Chrystusa to na to jest, każde miejsce jest dobre. Szkoła, parafia, dom, każde miejsce jest dobre.
Nie, ja się z tym panią zgadzam, tylko pytanie, czy szkoła wystarczy?
No nigdy nie wystarczy. Nigdy nie wystarczy, ale dobrze, że jest. Natomiast czy wystarczy? No, to znaczy, no głosi się życiem, prawda, przede wszystkim. No, słowem oczywiście i słowo wtedy przekonuje, jeżeli jest prawdziwe, tak, no trudno powiedzieć, że ja głoszę Pana Jezusa na lekcji religii, a nie głoszę na zajęciach wyrównawczych na przykład, które jakieś tam prowadzę, albo na spotkaniu, gdy idę z dziećmi na wycieczkę, czy nie głoszę wtedy Jezusa, też głoszę. No, wszędzie się głosi, gdzie tylko można.
Zawsze, przepraszam, że wejdę w słowo, zawsze będą braki i pozytywy, tak jakby braki i pozytywy katechezy przy parafiach, która była tylko przy parafiach. I tutaj możemy porówno, powiedzmy, wyciągnąć i pozytywy, i braki, i tak samo i teraz będą, kiedy jest w szkole katecheza.
No nie, na tamte czasy wydaje mi się, że to w dużej mierze wystarczyło, bo mieliśmy wsparcie w rodzinach. Dziś, kiedy tego wsparcia nie mamy, bo taka jest prawda, taka jest rzeczywistość, dziś, znaczy w naszych czasach nikt nie pytał. Pytanie, dlaczego przychodzisz na religię, bo tata z mamą kazali, no to byłoby, nie wiem, to chyba była najgłupsza odpowiedź, jaką można było udzielić w tamtym czasie. Dziś, jak Państwo opowiadają, no bo rodzice kazali. Ja tam, tak jak Państwo cytują, no to co cytaty z Państwa. No ja jestem wierzący, nie praktykujący. W naszych czasach to w ogóle było się w głowie nie mieściło. No jak to? Normalna rzecz. Nawet w ogóle pytanie chyba było bardzo nie na miejscu znane. Myśmy patrzyli na kogoś, kto zadaje takie pytania, jak na co najmniej kosmitę, z którego dachu się oberwał. Dziś mamy taką sytuację, że no niestety rodzice nie potrafią odpowiedzieć, dlaczego chodzą do kościoła. Czy chodzą? Kim jest dla nich Jezus? I dziś chyba czas na to, księże biskupie, zadawać te pytania.
Dlatego jest, o czym ksiądz biskup
cały czas potrzebna katechezy dorosłych, takiej katechezy, która by oświecała ich życie, czy wyprowadzała ich z zagubienia, czy ciemności. Adamie, gdzie jesteś? Nie? Krótko mówiąc, czy wyjdź, Abrahamie, czy przyjmij słowo i tak dalej. I tu jest bardzo istotna jakby rola tych, którzy już coś więcej otrzymali, czy to będą duszpasterze księża, czy katecheci, czy ktokolwiek ze świeckich, który czuje, że wszedł troszeczkę głębiej, nie? Żeby budował relacje, a myślę teraz o płaszczyźnie osób dorosłych, nie? Żeby mieć odwagę mówić. Ja zachęcam po raz któryś do korzystania z tego programu Chrzest w życiu miejskiego kościoła, bo to jest baza materialna, którą możemy wykorzystać, żeby budować te relacje. I dopiero wtedy, kiedy się tworzy ta jakaś więź, nie? to można mówić o czymś, co będzie zapraszaniem, czy wprowadzaniem tego Jezusa, czy Słowa, czy Pana Boga w te nasze relacje. Inaczej, jak my nie dotkniemy się nawzajem, nie, to wszystko gdzieś zostaje teorią. Dlatego tak bardzo jest potrzebne dzisiaj w formie katechizacji. Ja nie myślę tylko ani nawet o tylko przy parafialnej, tylko różne formy katechezy dla dorosłych, gdzie będzie przez kerygmat do kogoś dociera słowo i ten człowiek zaczyna trochę wchodzić w otwartość przed drugim człowiekiem i widzi, o, między nami dzieje się coś, co mi pomaga żyć. I ja tym bym chciał kończyć. Dlatego.
Tak, a ja tylko dopowiem, że wszystkie Państwa wpisy, SMS-y już przerzuciłem na blog księdza biskupa. Z najciekawszych właściwie wynika to samo, że potrzeba nam świadków. Świadków w każdym miejscu i czasie. Czy to będą katecheci, o których tutaj wspominają Państwo bardzo chętnie, czy też jest mowa o właśnie ewangelizacji dorosłych przy parafiach. To między innymi ksiądz Marek Paluszkiewicz. Pozdrawiamy. Zaprosimy na następną audycję. Jak znalazł, mamy następnego chętnego. W audycji dzisiaj wzięli udział ksiądz Paweł Kindracki, pani Janę Urszula Sadło i Aneta Sobierajska. Audycję zrealizował Tomasz Goska. A kończymy błogosławieństwem księdza biskupa.
Bądź błogosławiony Boże, nasz Ojcze, który dając nam Twojego Syna, pozwalasz nam poznawać Jego obecność, Jego Słowo, czy Jego, który jest Słowem i który otwiera nam oczy, idzie z nami do naszego Emaus, żebyśmy my tam mogli przeżywać to otwarcie oczu. Prosimy Cię, niech Twoje błogosławieństwo, Twoja łaska, szczególnie do tego tych, których serca może dzisiaj są jakoś bardzo czy zbuntowane, czy zaciemnione, czy ściągnięte na manowce przez różnego rodzaju inne wizje świata, przez inne nadzieje. Błogosław chorym i cierpiącym. Niech błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego wstąpi na was i pozostanie na zawsze.
Amen.